nie chciałbyś tam mieszkać, ponieważ to były takie tereny bez przyszłości. To były tereny, gdzie większość ludzi nie miała pracy. Jeżeli możesz sobie to wyobrazić teraz, wielu z tych ludzi nie może niczego planować, wszystkiego mogą się spodziewać. Choroba dotyka spory procent ludzi. Średnia długość życia to mężczyzny to 45 lat, średnia długość kobiety to 37 lat. 25% noworodków umiera przed ukończeniem pierwszego roku życia. 50% dzieci nie dożywa 10 lat. Ludzie są nieufni, niestali. W desperacji niektórzy z tych ludzi uciekają się do używek różnego rodzaju, inni mają nadzieję, że wróżby im pomogą. Ci ludzie są zazdrośni, zaczepni, zawistni, bardzo łatwo się kłócą, czasami uciekają się do rękoczynów. Jeden ze starożytnych historyków zauważa, że Galacja pierwszego wieku to okrutne, niewdzięczne miejsce do życia. Dwóch mężczyzn, którzy mają lata młodości już za sobą, pewnego dnia schodzi ze statku towarowego w porcie w Atalii i udają się w głąb lądu, mając na horyzoncie pierwsze z kilku miast rejonu galacjańskiego. Są przekonani, że niosą tym ludziom coś, co może ich zupełnie odmienić ich życie. Są przekonani, ponieważ ich życie też zostało odmienione i tych dwóch mężczyzn, Paweł i Barnaba, doskonale pamiętają ten dzień, kiedy Boży Duch Święty został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie i nagle okazało się, że ludzkie życie zaczęło się zmieniać jedno po drugim. Nie tylko tam w Jerozolimie, ale też począwszy od Jerozolimy, ta przemiana zaczęła się rozchodzić dalej przez Judeę, Samarię, nawet dotarła do Antiochii Syryjskiej. O ile w Jerozolimie kościół, który powstał, to byli głównie, przynajmniej w tych pierwszych latach, głównie wierzący pochodzenia żydowskiego, o tyle w Antiochii, to byli głównie ludzie tacy jak my spośród pogan. Tam też życie jedno po drugim zaczęło się zmieniać. Dlatego Paweł i Barnaba byli przekonani, bo ich życie też się zmieniło, że to jest najlepsza nowina, jaką ten świat mógł usłyszeć. Nowina, którą celebrujemy z tygodnia na tydzień. Że Pan Jezus tak bardzo Cię ukochał, Ciebie i Ciebie i Ciebie i mnie, my, którzy jesteśmy grzesznikami, nie tylko z wyboru, ale też z urodzenia, bo tak naprawdę nie musieliśmy popełnić żadnego grzechu, po prostu urodziliśmy się już tacy i potwierdzamy naszą grzeszność, jesteśmy grzesznikami z urodzenia, ale też potwierdzamy to naszymi wyborami. Bóg jest na tyle łaskawy, że posłał Jezusa, żeby zajął na krzyżu Twoje i moje miejsce i dał nam to nowe życie. Po to, żebyśmy byli innymi ludźmi, żebyśmy byli innymi mężami, innymi żonami, innymi matkami, innymi ojcami, innymi córkami, synami, innymi sąsiadami, innymi pracownikami, żebyśmy po prostu byli inni, bo nie byliśmy w stanie sami siebie zmienić. I Bóg dokonał, czy dokonuje tej przemiany w nas. To jest ta dobra nowina o Chrystusie, którą ci dwaj mężczyźni, Paweł i Barnaba, niosą, wyruszając w podróż swojego życia. To nie jest podróż o charakterze turystycznym. Oni są doskonale świadomi, że to jest wędrówka, którą odbywają, dlatego że Bóg im zlecił głoszenie tej jedynej nadziei, jaką ten świat kiedykolwiek mógł poznać. Jest rok 57, przypuszczalnie maj, bo znawcy tematu twierdzą, że wtedy zaczynał się okres bezpiecznego podróżowania. I Paweł i Barnaba docierają do poszczególnych miast Antiochii Pizydyjskiej, Ikonium, Listry, Derbe. W każdym z tych miast są nie dłużej niż dwa, może trzy tygodnie, może miesiąc. W każdym mówią dokładnie to samo, że Jezus oddał za ciebie swoje życie. Jesteś grzesznikiem, nie jesteś w stanie się sam zbawić, nie jesteś w stanie sam się uratować, ale jest Bóg, który ma dla ciebie ratunek. I w każdym z tych miast dokonuje się przemiana i ludzie jeden po drugim zawierzają Bogu. Powstają małe wspólnoty chrześcijańskie, ale to jest początek chrześcijaństwa. Ci biedni Galacjanie, mieszkańcy tej części cesarstwa, gdzie nie było perspektyw na przyszłość, ludzie, którzy żyli w desperacji, nagle okazuje się, że ich życie zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Oni zawierzyli dobrej nowinie, mimo że większość z nich tak naprawdę nie miała tego, co my. Nie potrafili czytać, nie potrafili pisać, tylko 5% ludzi wtedy było w stanie czytać i pisać. Nowy Testament dopiero się tworzył, bo jego jeszcze nie ma. Stary Testament jest, ale większość ludzi nie ma do niego dostępu, tylko bogobojni Żydzi, wpływowi Żydzi mają może jeden albo dwa zwoje Starego Testamentu w domu, więc ci biedni Galacjanie są zdani na to, co widzą w życiu Pawła i Barnaby i na to, co słyszą z ich ust. I Bóg dotyka się ich i zmienia ich życie. Tak rozpoczyna się ich wędrówka z Jezusem, ich przygoda z Bogiem. Bardzo szybko okazuje się jednak, że ci ludzie stają wobec dwóch wyzwań w swoim nowym życiu chrześcijańskim. Z jednej strony co najmniej jedna, a być może więcej niż jedna, być może grupa religijnych ludzi mówi, no wspaniale, ale to nie wystarczy. No fajnie, że się nawróciłeś, fajnie, że przyjąłeś Jezusa, ale wiesz co, teraz to musisz się dać obrzezać i pozwól, że dam ci długą listę 613 przykazań, które musisz, w ślad za którymi musisz żyć, do których musisz żyć, począwszy od 10 przykazań, a po nich wszystkie te inne. Oni odczuwają presję ze strony tych religijnych ludzi, ale z drugiej strony jest inna presja, to jest presja, która się odzywa ze względu na tą starą naturę, której Bóg nie zabrał nam. Zostawił nam tą starą naturę, dał nam nową, ale stara została. No i zaczyna się toczyć walka w ich życiu. Tak było wczoraj i tak też jest i dzisiaj. Zarówno oni, jak i my tak naprawdę mamy te same wyzwania. Z jednej strony to jest presja z zewnątrz, ze strony religii i ludzi bardziej lub mniej religijnych, a z drugiej strony to jest presja od wewnątrz, presja ze strony naszej starej natury. Posłuchaj proszę, jak to relacjonuje apostoł Paweł w swoim liście. To jest 5 rozdział listu do Galacjan. I przeczytam od wersetu 16 do końca. Galacjan 5, 16 i dalej. Paweł pisze tak. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądze ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak to czyniłem wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą królestwa. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujmy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały, nie drażnijmy w ten sposób jedni drugich, ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością. Nie wiem, czy zauważyłeś to wjeżdżając albo wchodząc na teren naszej posesji, ale zaraz przy wejściu albo przy wjeździe, przy tej głównej bramie, po prawej stronie jest choinka posadzona. Jak wielu z was zauważyło tą choinkę posadzoną? Z ciekawości zapytam. Okej. Markus zauważył, bo nie mógł nie zauważyć, bo ja i Markus sadziliśmy tą choinkę. Także fajnie, Markus, że zauważyłeś. Ja też ją zauważyłem. Rzecz w tym, powiem wam tak, że to jest nasze drugie podejście z tą choinką. Pierwsze podejście, nie wiem kiedy robiliśmy, 2-3 lata temu. Zwykle tak to jest, że w okolicach Bożego Narodzenia ktoś przywozi żywą choinkę i ona sobie stoi. Myślimy, dobra, to jest za zimno, jest ziemia twarda, nie da rady wbić łopaty, poczekamy, aż troszkę pogoda wyluzuje i wtedy wsadzimy choinkę. No i kilka lat temu czekaliśmy zbyt długo, włożyliśmy tą choinkę, ale ona się nie przyjęła. Tym razem też było długo. Markus rozkłada ręce, ja też było długo. Nie było tak źle. Wsadziliśmy ją, podlaliśmy obficie, troszczyliśmy się o nią tak, jak wydawało się, najlepiej jak możemy. Problem jest taki, że nie wiem, wiecie, dzisiaj są 3 opinie odnośnie tego, co się dzieje z tą choinką. Jedna opinia jest taka, że ta choinka już umarła i nic z niej nie będzie. I inne są takie, te optymistyczne, to jest optymistka, która twierdzi, że ta choinka już umarła. Pesymista albo realista twierdzi, że ona jeszcze wypuści, ona się zmaga, ona walczy, ona jeszcze wypuści te igiełki zielone i będzie żyć. I wreszcie trzecia opinia po środku, może umarła, a może nie umarła, nie wiemy. Nie wiem, fajnie będzie mieć to drzewko, jeśli się przyjmie, jak nie, to będziemy próbowali z Markusem, może do nas dołączycie przez kolejne lata. A Janek będzie wiedział, Dotnie będzie wiedział. Rzecz w tym, Janku i wszyscy my, tak jak tutaj jesteśmy, że można powiedzieć, co tam, to tylko choinka. Przyjmie się, to się nie przyjmie, się przyjmie, zobaczymy jak to będzie, to tylko choinka. Jednak w życiu jest, życie jest czymś więcej niż tylko choinka. I tak naprawdę, ile ta choinka się zmaga, bo być może nie zapuściła korzenia i nie wiemy, czy ona wyda owoc, czy ona wypuści tej igiełki i wyda właściwy owoc, o tyle ważniejszą rzeczą w naszym życiu jest to, czy my wydamy owoc, bo w naszym życiu też dzięki naszym pierwszym rodzicom, dzięki Adamowi i Ewie, którzy sięgnęli po ten zakazany owoc i zrywali z innej choinki, z innego drzewa, to nie była choinka, ale z innego drzewa zrywali owoc, to drzewko może się nie przyjąć. Trudno, ale jest inne drzewo, które miało wpływ, czy ma wpływ na kolejne pokolenia również na nas, czy decyzja związana z tym pierwszym drzewem. Od czasów Adama i Ewy toczy się w nas walka, bo oni sięgnęli po ten owoc, po który nie powinni byli sięgać. I tak naprawdę do tego czasu, kochani, i o tym mówi Paweł w liście do Galatów, są dwie drogi, którymi ludzie zwykle kroczą. Jedna droga to jest droga religii, a druga droga to jest droga rebelii. I wydaje mi się, kiedy się patrzy na życie, że to jest trochę tak z tymi dwiema drogami, jak z kolejnami na drogach. Patrzę się na różnych ludzi, których znam, na moich sąsiadów, na przyjaciół, patrzę też na swoje życie i myślę sobie tak, no często tak jest, że ludzie, niektórzy żyją od jednej imprezy do drugiej. To jest ta droga rebelii. Po prostu są zbuntowani, są na nie, jeśli chodzi o Boga. Nie chcę Boga, nie chcę chrześcijaństwa, chcę żyć po swojemu, w związku z tym od piątku do piątku albo od soboty do soboty. Jedna impreza, druga, pornografia, filmy, to tamto, używki najróżniejsze. To jest, ludzie korzystają pełnymi garściami. Przychodzi taki moment, kiedy ci ludzie, będąc w tych kolejnych, przychodzi taki moment, kiedy myślą sobie, kurczę, no jestem zmęczony, nie chcę takiego życia, mam już tego dosyć, ale to, co się wtedy dzieje często, to wyjście z jednych kolejn i wskoczenie w drugie kolejny, bo ludzie myślą sobie wtedy, no dobra, nie chcę takiego życia, to co powinien robić? No powinienem stać się bardziej religijny, czyli zacząć chodzić do kościoła, to będę raz, drugi, trzeci, wyspowiadam się, będę brał udział w różnego rodzaju wydarzeniach religijnych, będę próbował być miły dla swojej żony albo będę miła dla swojego męża, po prostu postaram się. To są też kolejny. I ludzie siedzą w tych kolejnach i dochodzą do takiego momentu, kiedy też są tym zmęczeni, bo próbują i to im się nie udaje i chcą coś zmienić, a są zupełnie bezsilni, wyskakując z tych kolejn, czasami wskakując z powrotem w te pierwsze kolejne. I tak od jednych do drugich kolejn, chyba że zobaczą to, o czym pisze Paweł w swoim liście, że jest trzecia droga. Trzecia droga i tą drogą jest droga Chrystusa albo droga Ducha Świętego, który daje nam nowe serce, który daje nam nowe życie, o którym mowa jest, że on będzie penetrował nasze życie od wewnątrz, tak, że każdy aspekt naszego życia będzie przesiąknięty. Do takiego stopnia, że zaczynamy mieć inne nastawienie do ludzi, inne nastawienie do życia. Mamy inne pragnienia. Kierujemy się innymi wartościami w naszym życiu. Stajemy się innymi ludźmi. A więc z jednej strony Paweł stara się nam pokazać, jakimi jesteśmy, kiedy ulegamy niewłaściwym presjom, niewłaściwym wpływom, czyli wpływowi religii albo religijności i wpływowi własnych pożądliwości, a z drugiej strony, jakim jestem, czy jakim się staję, kiedy ulegam tym właściwym wpływom, czyli wpływowi Ducha Świętego, którego Bóg nam dał. To jest dokładnie ten sam Duch, którego otrzymali Paweł i Barnawa, którego otrzymali ci w Jerozolimie, kiedy ten Duch Święty został na nich wylany. I później w Judei, w Samarii, w Galilei i w Antiochii Syryjskiej, na Cyprze, który Paweł przemierzył i Barnaba od wschodu do zachodu, zwiastując tam dobrą nowinę. No i później w tych miastach galacjańskich, pośród tych ludzi, którzy patrząc się na życie, rozkładali ręce, mówili, no to jest beznadzieja, nic nas tu nie czeka, my nic nie osiągniemy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to jedno słowo, ono jest bardzo ważne w tym tekście. Zwróć uwagę proszę na... na końcówkę wersetu 17. Te pragnienia są z sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. niesamowicie ważne określenie, ponieważ ono pokazuje, tydzień temu słyszeliśmy o Galacjanach, to byli świadomi naśladowcy Jezusa, którzy się gdzieś tam pogubili. Może nie wszyscy, nie wiemy, nie znamy ich serc, ale list Paweł w liście wydaje się wskazywać, że on kieruje te słowa do tych, którzy przyjęli Pawła, jego nowinę, przyjęli Pawła jak samego anioła, jak Chrystusa. Paweł określa ich w swoim liście jako tych, którzy są powołani. Mówi o nich, że dobrze biegliście, a tutaj w tym miejscu mówi w czynieniu tego, co chcecie, czyli oni mają pragnienie czynienia dobrze, tylko się pogubili, bo ulegli presji grupy religijnych ludzi, którzy mówili, że to jest tak, jak Zygmunt chyba zwrócił uwagę naszą kilka tygodni temu, Chrystus plus. Chrystus i coś jeszcze. Chrystus i jeszcze kilka przykazań, jeszcze kilka, jeszcze to, jeszcze tamto. To jest wszystko od początku do końca, kochani, zasługą Ducha Świętego, który zamienia słowo muszę na słowo chcę. Kolosalna różnica. Muszę się starać, muszę być dobry, muszę stać się lepszy, muszę być lepszym mężczyzną, lepszą kobietą, lepszą żoną, lepszą matką, lepszą córką. Muszę, muszę, muszę. Duch Święty zabiera to słowo i wkłada inne pragnienia w nasze serca do takiego stopnia, że ja nie muszę, ja chcę. A więc Bóg dał nam swojego Ducha Świętego, abyśmy ulegając Mu mieli nowe serce i abyśmy, mając to nowe serce, mieli nowe pragnienia. I żebyśmy mogli to lepiej zobaczyć, to Paweł, apostoł, daje nam dwie listy. Pierwsza lista to jest lista, która pokazuje, czym nie powinno się charakteryzować życie naśladowcy Jezusa. A tak na marginesie, to jest właśnie to określenie, które się najczęściej pojawia w Nowym Testamencie. Uczeń albo naśladowca. Nie chrześcijanin. No on się pojawia zaledwie 3 razy w Nowym Testamencie. Jeżeli zawierzyłeś Jezusowi, to jesteś naśladowcą Jezusa, to znaczy Bóg nie tylko oczekuje, że będziesz stawał na Jego śladach, ale uzdania cię przez swojego Ducha Świętego do tego, żeby stawać na śladach Jezusa, żeby kroczyć Jego śladami, bo przecież jak jesteśmy ludźmi drogi, tak nazywano kiedyś naśladowców. Dwie listy. Pierwsza, czym nie powinno się charakteryzować życie naśladowcy, a druga, czym się charakteryzuje życie naśladowcy. Czytając nasz ten tekst i kolejny fragment, zajrzałem do kilku innych przykładów i powiem wam, że strasznie podoba mi się to, co Eugene Peterson zrobił w swojej takiej parafrazie. Posłuchaj, jak to oddaje Peterson w swoim tekście. Wiadomo, jakie życie rozwija się w każdym, kto chce żyć po swojemu, kto nie jest naśladowcą Jezusa. Powtarzalny, pozbawiony oddania, pożądliwy, tani seks. Mentalny i emocjonalny śmietnik kolekcjonowany w umyśle. To chodzi o te nieczystości. Innymi słowy, o wszelkiego typu postępowanie i myślenie, takie, które chciałoby się zataić, takie, które, o którym ludzie nie chcą rozmawiać, bo kiedy o tym jest mowa, to inni mówią nie, o tym nie. To o to chodzi. Mentalny i emocjonalny śmietnik, który się kolekcjonuje w umyśle. Szalone próby chwytania szczęścia, to jest ta rozpusta, o której pisze Paweł. Obrazkowe albo figurkowe świętości jako namiastka Boga, religijność na pokaz, pozbawiona skrupułów rywalizacja, pochłaniające i nigdy nie zaspokajające zachcianki, brutalny temperament, niezdolność by kochać, podzielone domy i podzielone życie, okropny zwyczaj traktowania każdego podmiotowo tak jak rywala, zniewolenie, parodia wspólnotowości, innymi słowy udawanie, że ma się relacje z innymi. Ciekawe jest, że Paweł mówi wiadomo przecież, że to jest to, co jest produktem starej natury. Nie potrzeba tego wyjaśniać, nie potrzeba elaborować, nie trzeba więcej mówić, bo ta lista jest, ona mówi sama za siebie. Niektórzy próbują ładnie posegregować to, o czym Paweł mówi tutaj. Mówią, no to Paweł mówi o takich trzech jak gdyby sferach seksualnej, religijnej, społecznej. Nie wiem, być może tak. To, co jest istotne, kochani, to to, że nie trzeba wyjaśniać tutaj. My nie musimy tabelek tworzyć, która grupa i który grzech się w której grupie plasuje. I tak naprawdę, gdybyśmy chcieli z ołówkiem w ręku odfajkowywać, no tego nie robię, tego nie robię, tego nie robię i tego nie robię, możemy się poklepać, czy mogę się poklepać po plecach, to znaczy, że jestem ok, jestem spoko. To ciekawe, że Paweł na koniec dodaje, że no to i tamto i tym podobne. Innymi słowy, no to wszystko i tym podobne jeszcze to sobie tam dopisz, bo przecież i tak wiadomo. Paweł daje jedną listę tego, co nie powinno mieć miejsca w naszym życiu, w twoim życiu, w moim życiu. To, co się dzieje w życiu tych, którzy nie poznali Jezusa. A nie poznali Jezusa, to nie mają Jego Ducha Świętego. Nie mają Jego Ducha Świętego, to nie są w stanie żyć duchowym życiem. Nie są w stanie stawać się dojrzali duchowo. Nie są w stanie dorastać. Nie są w stanie wydawać owocu, bo są trochę tak jak ta choinka. Nie wiem, ma korzeń, jego nie widać, jest gdzieś tam w ziemi, ale nie wiem, czy ten korzeń się gdzieś tam zadomowił w tej glebie. Jak się nie zadomowił, to nic z niej nie będzie. Paweł daje też drugą listę, mówiąc o owocu ducha. Nie wiem, jak wielu z was jeździ na łyżwach. Chciałbym z ciekawości zobaczyć, bo może zrobimy jakiś taki wypad na łyżwy zimą czy jesienią. Jeździcie na łyżwach? Kto jeździ na łyżwach? Okej. Okay. Kto kiedykolwiek miał łyżwę na nogach, przynajmniej raz w życiu? Okej, okay, to już lepiej. Ja miałem w życiu łyżwy na nogach chyba ze 3 razy i powiem wam, że to była parodia. Gdyby mi wtedy robiono zdjęcia, to by świat miał niezły ubaw, bo to była żenada, wiecie. To było tak, że stanąłem na tych łyżwach, trzymałem się tej barierki i później puściłem się i na ten ludzi tam wyszedłem i wyglądałem jak paralityk, okej? Okay? Na nartach tak, na łyżwach nie, ale nawet te 3 razy czy 4, kiedy miałem łyżwę na nogach, to myślę sobie o tym, że jak gdyby każdy kolejny raz coraz lepiej mi szło. To znaczy na początku nie mogłem ustać, trzymałem się barierki, później się puściłem barierki, później się oddaliłem od tej barierki o 1 metr, o 2, o 3, później jakoś tak próbowałem, już będąc kilka metrów oddalony od tej barierki, jechać. Nigdy nie dotrwałem do tego momentu, kiedy zacząłbym szusować czy szybować po tym lodzie. Kiedy zacząłbym przekładankę robić na tym lodzie, tak? Do przodu, a później dookoła i przepatankę do tyłu, a później piruet, 1, 2, 3, potrójny aksel z poczwórnym tulupem, nie wiem. Może by tak było, nigdy tego nie zrobiłem. Rzecz w tym, że kiedy robisz coś pierwszy raz, to zazwyczaj jest to dziwne, niezręczne, trudne, nietypowe. Może tak być, ale kiedy coś robisz po raz setny albo tysięczny, to staje się czymś zupełnie naturalnym dla ciebie. To trochę tak, jakbyś się z tym urodził, to się staje twoją drugą naturą. Postępujesz w taki, a nie inny sposób, bo to jest nierozrywalną częścią twojego życia. Nie musisz o tym myśleć, bo to jest twoja druga natura. Mówię o tym, bo taki właśnie jest owoc ducha. Kiedy zaczynasz wydawać owoc, to na początku to może być dziwne, na przykład wdzięczność, tak? Nie wiem, jak z was regularnie mówi dziękuję, bo to jest to, czego uczymy nasze dzieci. Co się mówi, kochanie? No, co się mówi? Nie wiem. No, mówi się dziękuję, powiedz dziękuję ładnie i uczymy to nasze. Ale wiecie, w kontekście owocu to jest tak, że to mówimy raz, drugi i później to się staje częścią mojego życia. Owoc jest tym, kim jesteś, a nie tym, co robisz. Wydajesz owoc, ponieważ jesteś inną osobą, stałaś się inną osobą, jesteś owocującą osobą. Rzecz w tym, że owoc ducha jest wydawany dzięki działaniu Boga, ale przejawia się w kontekście naszych relacji. Bo my nie żyjemy na bezludnej wyspie. Jesteśmy powołani do relacji i to w relacjach z innymi przejawia się owoc Bożego działania w nas. Czy może zwróciliście uwagę na to, że w tym tekście poprzedzający fragment i końcowy fragment zawiera wyrażenie jedni drugim. Jedni drugich. Jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się nawzajem nie strawili. Werset 15 i końcówka, ostatni werset 5 rozdziału. Nie drażnimy w ten sposób jedni drugich, ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością. Chodzi o to, że Bóg jest Bogiem, który tworzy ludzi do wspólnotowości. Co oznacza, że my nie jesteśmy samotnymi, niezależnymi wyspami, bo te dwa zestawienia, czyli jak nie postępować i jaki jest owoc, trzeba widzieć w kontekście wzajemnych relacji. My się znamy, my się poznajemy, my widzimy, jakim jest nasze życie. My się wspieramy nawzajem, my sobie pomagamy nawzajem, po to, by nie upaść, a kiedy ktoś upadnie, to my go podnosimy. O tym mówi Paweł dalej w tym liście. Nie ma czegoś takiego, jak niewidzialny Kościół, albo anonimowy Kościół, albo jak moje osobiste chrześcijaństwo, prywatne, jak domowe, jak internetowe. Wiecie, dzisiaj my kładziemy nacisk na to, jak ja się wyróżniam w tłumie, To jest zupełnie obce temu, o czym mówi Nowy Testament i temu, w jaki sposób funkcjonowali pierwsi wierzący ludzie. Mieli świadomość tego i chciałbym, żebyśmy my mieli świadomość tego, że jesteśmy powołani do wspólnotowości. Zastanawiałem się, wiecie, na tą koncepcją ciała. To jest trochę tak, jak to jest ciało, tak? Jest ta metafora ciała Chrystusa. I załóżmy, że część tego ciała mówi, no a ja to tak się ubogacam wszędzie, bo to jestem czasami tutaj, a czasami jestem w innym kościele i tak chodzę od jednego do drugiego, bo w każdym coś tam takiego mama. A w ogóle to przecież Pan Bóg mówi, że mamy wielbić Go, a możemy Go wielbić wszędzie, przecież na łonie natury też możemy. To po co mam chodzić w ogóle i być regularnie? Po co? Po co? No, okej. No to trudno. No to... A ja to w tym kościele miłości nie widziałem. I moja noga tu więcej nie powstanie. No dobra, no to już tracę jedną część ciała i drugą. Nie będę dalej imitował, bo by się okazało, że nie ma tego, nie ma tamtego, tego i tego. I to jest ciało Chrystusa, które później musi funkcjonować w taki sposób, żeby oddać Bogu chwałę. Nie chciałbym, żebyś mnie źle zrozumiała. Nie tworzę w tej chwili nowej listy. Nie mówię o tym, że chodzenie regularne do kościoła jest jak gdyby wymogiem. Mówię raczej o wydawaniu owocu na Bożą chwałę. Gdybym tworzył listę, to tworzyłbym inną formę galacjanizmu, a nie o to tutaj chodzi. Raczej chodzi o to, że jesteśmy jedni drugim, jesteśmy powołani do wspólnoty. Zwróć uwagę, że to chodzi o owoc, a nie owoce. Nie da się, albo inaczej, nie ma co wydawać owocu na Bożą chwałę, jeśli jesteś na bezludnej wyspie. Nikomu się twój owoc nie przyda. Nikomu. Owoc ma sens wtedy, kiedy żyjemy we wspólnocie i tworzymy wspólnotowość. Wtedy ma sens owoc. Owoc ma sens wtedy, kiedy jesteśmy częścią szerszej grupy społecznej i wszędzie tam, gdzie nas Bóg postawił, wydajemy owoc na Jego chwałę. Kaznodzieja Fred Craddock był kiedyś zaproszony, by wygłosić 4 kazania przez 4 wieczory w takiej dosyć dużej wspólnocie chrześcijańskiej. Każdego wieczoru pastor tej wspólnoty, który zaprosił Craddocka, żeby był gościnnym mówcą, zaczynał od tego, że no a słuchajcie kochani, to teraz okażmy sobie miłość chrześcijańską. I ludzie wychodzili z ławek i dawali sobie misiaki, buziaki, klepali się po plecach, dawali sobie piątkę, cieszyli się, uśmiechali się do siebie nawzajem, a później siadali, pastor musiał przerywać, mówi dobrze, okej, to teraz przejdźmy do następnej części naszego spotkania, zapraszamy tutaj Freda, żeby miał nauczanie. Tak było przez 4 wieczory. I 4 wieczoru, po wieczornym spotkaniu, pastor tej wspólnoty zaprosił Freda, jego żonę na kolację i zapytał podczas kolacji: widzieliście, jak ci ludzie się kochają? No widzieliśmy. Widzieliście, jak oni podchodzą jedni do drugich, jak się obejmują, jak uśmiechają się do siebie nawzajem. A żona Freda wtedy powiedziała: no do mnie nikt nie podszedł. A pastor na to: no ale oni przecież cię nie znali. Rzecz z owocem ma się tak, że kiedy go masz, to dajesz go każdemu. Nie tylko tym, których lubisz albo których znasz. Rzecz z owocem ma się tak, że kiedy go masz, to dajesz go wszędzie. Nie tylko tutaj, w niedzielę rano. Rzecz z owocem ma się tak, że kiedy go masz, to dajesz go zawsze. Nie tylko wtedy, kiedy uznasz to za stosowne. Bo jeśli go masz, to ten owoc staje się częścią twojej natury, twoim drugim ja. A więc chciałem, żebyś zapamiętała na koniec, żebyś nie zapomniał o tym, że tylko uleganie wpływowi Bożego Ducha Świętego może nas uratować od grzesznych zniewoleń i wydać w nas owoc na Jego chwałę.